Mój drodzy, przebywając w ostatnim czasie, około tygodnia temu, w rejonach Azji Mniejszej, tam gdzie funkcjonowały bory, o których czytamy w księdze Objawienie Jana, tak poruszało moje serce, aby dzisiaj do was mówić na temat zboru w Efezie, ponieważ właśnie w tym mieście, w tym miejscu działała, nie wiem czy jesteśmy świadomi, działała największa wspólnota wierzących Mesjasza w całej Azji Mniejszej. Nie tylko dlatego, że ona była duża, znacząca i znana bardzo dobrze i zresztą wspierana przez apostołów. Zresztą apostoł Jan mieszkał w Efezie długi czas i usługiwał do tego zboru. Ale właśnie dlatego, że do tego kościoła było skierowanych naprawdę wiele niezwykłych, cennych myśli, wiele głębokich słów skierowanych zarówno przez apostoła Pawła, jak i też przez samego Jezusa, o czym czytamy w Objawieniu Jana. Niestety musiałem zmodyfikować swoje plany totalnie, ponieważ Pan skierował moje serce zupełnie w innym kierunku. Chociaż już lecąc do Efezu, rozważałem cały list Efezjan, praktycznie przeczytałem wszystkie fragmenty możliwe, co dotyczą Efezu i łącznie z dziejami apostolskimi i Objawienie Jana, i już wiecie, miałem serce pełne słowa, żeby kiedy tam dolecę, coś więcej od Pana odebrać. Ale Pan zupełnie pomieszał wszystko i skierował mnie w zupełnie innym kierunku. Mianowicie w kierunku pewnego miasta niepozornego, miasta Frygii, społeczności, która się tam znajdowała, czyli do wierzących w Jezusa Chrystusa w mieście Laodycea. Byłem trochę zaskoczony tym wszystkim, ale wierzę, że Pan chciał, żebym swoją uwagę skierował na treść tego listu, ponieważ wierzę, że wiele głębokich słów, wiele bardzo ważnych słów jest tam zawarte. I te słowa, które Jezus skieruje do tego zboru właśnie w Laodycei, one są bardzo, ale to bardzo aktualne w dzisiejszych czasach. I te słowa bardzo do mnie przemówiły. I dlatego dzisiaj chciałbym się tym z Wami podzielić. Wierzę, moi drodzy, że jeśli zwrócimy uwagę na to, co Jezus mówi do tego kościoła, co mówi do tej społeczności, będzie dla nas to wielkie błogosławieństwo, ale też pozwoli ustrzec nas, nasze serca, przed złymi decyzjami i niewłaściwą postawą. A to wszystko po to, abyśmy bardziej i głębiej poznawali naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy nie stracili nigdy go z oczu, abyśmy szli za Nim aż do końca swoich dni i aby nigdy, ale to nigdy nie ustała ufność do Jezusa Chrystusa w Twoim życiu. I to będzie można właśnie zobaczyć w liście, który Pan Jezus skierował do zboru w Laodycei. Moi drodzy, zabierając się do rozważania słów Jezusa, właśnie skierowanych do zboru w Laodycei, przyznam się szczerze przed Wami, że trudno mi było spojrzeć na ten list tak zupełnie obiektywnie, zupełnie jakby pozostawiając z tyłu wieloletnie tradycje kościelne i moje myślenie, własne myślenie i to, w jaki sposób ten list był przez lata interpretowany. Nawet mając już pewną świadomość co do tego listu, wiecie, jest ciągle do tej społeczności przyklejona taka etykieta letni chrześcijanin, lub ten serce gorące, serce zimne, czy życie gorące chrześcijanina i życie zimne chrześcijanina i życie letnie chrześcijanina. Więc czytając ten list, od razu mam taką etykietę i od razu jakbym zakładał takie okulary i już wiem, o co chodzi. Więc ciężko tak zupełnie obiektywnie, zupełnie wiecie, rozważyć ten list i wsłuchać się w słowa Jezusa, co rzeczywiście chce powiedzieć do tej społeczności. A myślę, że to jest bardzo ważne, aby zrozumieć to, co Jezus mówił właśnie tam, dlatego że jeśli to zrozumiemy, to też zobaczymy, w jaki sposób Jezus do nas dzisiaj mówi przez te słowa. Ten Kościół zmagał się z czymś konkretnym. To nie było jakaś rzecz nijaka, którą my sobie tam w głowie myślimy, ale Kościół się zmagał z bardzo konkretną sytuacją i też możemy zobaczyć właśnie przez te słowa, jak Jezus daje wyjście z tej sytuacji. W jaki sposób radzi dla tego zboru, żeby pozostawił pewne rzeczy i wyszedł z pewnej sytuacji, której Jezusowi się nie podobało. List rozpoczyna się słowami: a do anioła Kościoła w Laodycei napisz. To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam twoje uczynki. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak ponieważ jesteś letni, ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. Przede wszystkim musimy zobaczyć, że Jezus mówi do tej społeczności: znam twoje uczynki. To ukazuje Jezusa, który dokładnie zna sytuację tego zboru. Zna dokładnie serca ludzi wierzących w tym zborze. Zna dokładnie ich życie. I nic, nawet ukryte sprawy, nawet te, które są może nawet głęboko gdzieś skrywane, które nie są widoczne dla innych, nie są zasłonięte przed oczami Jezusa. Ponieważ On mówi: znam, widzę, jestem pewien twojego stanu, znam twoje uczynki. I to jest bardzo ważne w kontekście tego, co dalej będziemy czytali. Bo Jego diagnoza jest trafna. Jego diagnoza jest trafna. On się nie pomylił. Już na początku listu Jezus określa tą diagnozę, czyli ukazuje im prawdziwy stan i określa to słowami: jesteś letni. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu dzieliłem się z wami myślami, co te słowa mogły oznaczać, czyli słowa, które Jezus mówi: nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a tak ponieważ jesteś letni, ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. Nie wiem, czy to ktoś pamięta. Ale będąc na miejscu w Laodycei i będąc w Hierapolis, chciałem się upewnić, że to, czym dzieliłem się jakiś czas temu, rzeczywiście dobrze rozumiem. Czy dobrze rozumiem słowa Jezusa? Dlatego warto spróbować jeszcze raz wrócić do tych słów, ponieważ w kontekście całego listu one są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jezus mówi do wierzących w tym mieście: nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. W naszej kościelnej tradycji utarło się, przyrosło do nas takie stwierdzenie, że to, o czym Jezus mówi, to porównanie zimnego, gorącego i letniego serca i życia człowieka. Więc Jezus mówi, żebyś nie był taki mało gorliwy dla mnie, żebyś nie był taki pół gwizdka wierzący i żebyś był albo zimny, albo gorący, czyli lepszy jest stan też zimny, czyli stan, w którym człowiek przestaje wierzyć Jezusowi. W ogóle odpada od Niego, bo tak mniej więcej się to interpretuje. Bo co? Bo ten stan zimny powoduje, że człowiek się zastanowi, pomyśli i zobaczy, że bez Jezusa nie jest w stanie żyć i wróci do Niego, więc ten stan zimny jest lepszy. Przez lata takie twierdzenie było. Na pewno mogliśmy usłyszeć nieraz, że ten właśnie stan zimnego serca jest lepszy niż taki letni. Czyli dla Jezusa jest lepiej, żeby ktoś się odwrócił od Niego i stał się zupełnie zimny, niż wierzący, który wierzy w Niego, ale nie jest gorący i gorliwy dla Pana i uchybia w czymś. No, tak można powiedzieć. Bądź albo zimny, albo gorący. Stan zimnego serca, kiedy człowiek zupełnie odchodzi od wiary, jest tak samo dobry dla Jezusa, jak stan gorący. Bo Jezus, zauważcie, mówi: obyś był zimny i obyś był gorący. Więc jeżeli tak to rozumiem, to moglibyśmy tak to zinterpretować, że ten stan zimnego serca, odpadniętego od Jezusa, jest tak samo dobry, jak gorącego, gorliwego dla Pana. Obyś był zimny, to znaczy obyś zupełnie odszedł ode mnie. To jest lepsze od wiary chybocącej się. Człowiek, który gdzieś ma wątpliwości, gdzieś odpada, gdzieś się pogubił w drodze, wiecie, no to lepiej, żeby odpadł i na nowo wrócił, niż żeby szedł tak byle jak. Czy rzeczywiście Jezus od tej społeczności tego chce, żeby oni się stali zimni, czyli żeby odpadli od Jezusa? Czy chce, żeby oni się stali obojętni dla Niego? To jest, moi drodzy, klasyczny przykład tego, jak czasami ludzie, którzy czytają Biblię, wkładają w usta Jezusa słowa, których On nigdy nie powiedział. Jezus nigdy nie dawał i również tutaj nie daje porady dla człowieka, żeby od Niego odpadał, żeby odpadł od Niego, aby odszedł od Niego, a wręcz przeciwnie jest, żeby przybył, bo to nie ma wątpliwości. Słowa, które Jezus kieruje do tego zboru, były dokładnie dobrze zrozumiałe dla tych ludzi, którzy ten list odbierali. My mamy z tym problem, to nie są nasze czasy, to nie jest nasza społeczność, ale ci ludzie dokładnie to trafiało w sedno ich serca, w stan duchowy ich serca. I oni dokładnie wiedzieli, o czym Jezus mówi. Ja, będąc tam na miejscu osobiście, mogłem przekonać się, wręcz poczuć, jak słowa Jezusa są żywe, jak one trafiają w sedno, jak one dokładnie trafiają w sedno problemu, jak mocno i dobitnie Jezus przemawia do tych ludzi. Słowa Jezusa, znak uczynki, były wstępem do tego, aby postawić właściwą diagnozę dla ludzi mieszkających w Laodycei. W konkretnej sytuacji, w której Kościół się znajduje, powiedział do uczynki, zaczął mówić do ciebie w obrazach, które dotyczą twojego życia, dokładnie twojej sytuacji, może miejsca pracy, może rodziny, może czegoś konkretnego, o czym ty dokładnie wiesz. I te słowa bardzo mocno trafiają w twoje serce, bo Jezus tak jak mówi, zna twoje uczynki. Moi drodzy, w zachodniej części Azji Mniejszej były trzy znaczące miasta położone bardzo blisko siebie. One potocznie były nazwane Trójmiastem, jak dzisiejsze Gdańsk, Gdynia i Sopot, tak? Gdańsk, Gdynia? Nie, Gdańsk, Sopot, Gdynia. No tak, znamy Trójmiasto. Zostać powiedzieć Trójmiasto, nie chciałem mówić konkretnie Trójmiasto. Jadę do Trójmiasta, już wiadomo gdzie. Tam, w tamtych rejonach też było Trójmiasto. Była to Laodycea, było to Hierapolis i były to Kolosy. Odległości były bardzo niewielkie, bo Hierapolis na przykład z Laodycei było około 10 km, 10-12 km, a do Kolosów od Laodycei 18 km. Będąc w Laodycei, widziałem Hierapolis jakby okiem, tak? Może było rzucić okiem. Wydawało mi się, że to jest nawet bliżej, bo to widać te miasto, bo na wzgórzu położone i rzeczywiście to było bardzo blisko. Wśród tych trzech miast podczas panowania Cesarstwa Rzymskiego Laodycea wyróżniała się. Była największym, najbardziej prężnym, najbardziej bogatym miastem z tych wszystkich miast. Tych trzech miast. Ale nie tylko. W ogóle ze wszystkich miast Frygii, to był duży obszar Azji Mniejszej, była najbardziej bogatym miastem. Najbardziej znaczącym miastem. W czasie, kiedy apostoł Jan pisze list do Laodycei, szczególnie Laodycea przeżywała rozkwit ekonomiczny. Ludzie się bogacili, ludziom dobrze się żyło, krótko mówiąc. I mieszkańcy tego miasta mogli się szczycić wieloma rzeczami, o których może wspomnimy później, ale miasto miało jeden poważny problem, mianowicie problem z wodą. Mieszkańcy nie mieli własnych źródeł i to wiemy na 100%. Ja to wiem, już nie domyślając się, nie spekulując, ale wiemy na 100%. Ponieważ pośród całego Trójmiasta Hierapolis szczyciło się gorącymi źródłami. Hierapolis w ogóle było bardzo sławne w tamtym czasie właśnie przez gorące źródła. Przez to, że posiadali gorącą wodę tak zwanych term. Zresztą Hierapolis jest uważane za najstarsze miasto, które posiadało najstarsze na świecie termy. Gdzie ludzie z całego Cesarstwa Rzymskiego przyjeżdżali do Hierapolis, aby kąpać się właśnie w termach. Między innymi po to, żeby zostać uzdrowiony. Bo one miały właściwości nie tylko wiedzieć, że było gorąco, bo po prostu gorąca woda, ale uzdrawiała z wielu chorób, szczególnie skórnych, ale też jakichś tam innych dolegliwości. I tam pielgrzymowali ludzie, aby wykąpać się w tych wodach. Źródła tych wód nadawały się również do picia i miały właściwości lecznicze. Zresztą miałem okazję sam wypić tę wodę, bo można było pić. Ona była bogata w minerały, bardzo smaczna i bardzo zdrowa. I o tym wiedzieli już starożytni. Dlatego pielgrzymki do Hierapolis były, jak do dziś są, i ludzie pragnęli wyleczyć się swojej dolegliwości. Oczywiście w całym obrębie Hierapolis znaleziono wiele sarkofagów, grobów, ludzi, którzy przyjeżdżając tam niestety nie zostali uzdrowieni, bo nie ze wszystkich woda jest w stanie uzdrowić, więc rzeczywiście to potwierdza, że ludzie przyjeżdżali z chorobami w nadziei uzdrowienia poprzez te gorące źródła. Jednak wiemy na pewno, że miasto szczyciło się tym, że posiada wody termalne. Było zaszczyt dla ludzi mieszkających w tym mieście i była znana w całym wczesnym świecie. Kolosy z tych trzech miast natomiast słynęły z zimnych wód. Miasto sprowadzało wodę z pobliskiej góry Karmos. Była to góra, która często jest w ogóle oszroniona, ośnieżona. W związku z tym, kiedy Kolosanie sprowadzali tą wodę, ona była smaczna, była zimna. Nie trzeba mówić, co znaczy zimna woda w takim czasie jak teraz. Jeszcze jak jest smaczna i zimna. Więc rzeczywiście Kolosy posiadały bardzo dobrą wodę pitną do spożycia. Mieszkańcy tych trzech miast dokładnie wiedzieli, że Kolosy mają tą wodę, że się szczycą tym. Są zapiski historyczne, które potwierdzają to, że Kolosanie wręcz się tym lubili, że mają tą zimną wodę, mają źródła wody, że dzięki temu ich życie jest naprawdę na wysokim poziomie. Inaczej było w przypadku Laodycei. Laodycejczycy słynęli z problemem z wodą pitną. Będąc tam, wykopaliska archeologiczne potwierdzają to, ponieważ znaleziono tam wiele kilometrów akweduktów, którymi sprowadzano wodę w gorących źródeł. Z tego kierunku właśnie, żeby tą wodę dostarczyć do Laodycei, która nie miała własnych źródeł, nie miała nic w pobliżu, co by mogła zaopatrzyć się w wodę. A kiedy woda docierała do miasta, była letnia, ale też nie tylko, że była letnia, bo wiecie, jak się komuś chce pić, to się i napije tej letniej. No, powiedzmy sobie szczerze, no nie jest to jakiś problem w klimacie. Ale w związku z tym, że woda była sprowadzona dosyć daleka, miała też nieprzyjemny zapach i nieprzyjemny smak. Była zanieczyszczona, była w niej znajdował się pewnego rodzaju osad, które właściwie spożycie tej wody wydawało się tylko, żeby ją wypić. Do znudzenia. Ta woda się naprawdę nie nadawała. Nie była ani zimna, ani nie była gorąca. Ci, co mieli tą gorącą, jak najbardziej mogli ją pić. Ci, co mieli zimną, jak najbardziej mogli ją pić. A Laodycejczycy mieli problem z tym, żeby tą wodę właściwą, w właściwościach, dla nich zdatnych się do picia posiadać. I mieli z tym duży problem. Jezus mówi, że ich życie jest takie same, jak stan tej wody. Oni to dokładnie rozumieli, bo to czuli. Oni to rozumieli, co się dzieje w ich mieście, w jaki sposób to wygląda, więc oni to czuli, co Jezus do nich mówi. Jezus mówi, że nie jesteś ani zimny, ani gorący, czy nie masz takiego stanu, którego ja bym oczekiwał. Tak jak oni oczekiwali stanu wody gorącego lub zimnego, którego nie utrzymywali, którego nie mieli, nie posiadali. A to, co mieli, to się nadawało do zwyklucia, do zwymiotowania. Jezus oczekiwał od zboru w Laodycei pewnego stanu duchowego, jednak otrzymuje od nich to, co jest nie do zaakceptowania. To coś nadaje się do wyklucia i to właśnie w dobitny sposób Jezus chce powiedzieć do tego zboru. Gdyby twoje życie, mówi Jezus, było odpowiednie, byłbyś albo zimny, albo gorący, byś był użyteczny. A twój stan jest taki, że ja odczuwam to, co ty odczuwasz, kiedy wypijesz tą wodę. Dokładnie to samo. Mam odruch wymiotny, mówi Jezus. Wiecie, kiedy oni to słyszeli, kiedy oni to czytali, to musiało bardzo poruszyć ich serce. I teraz, co się działo w tym zborze, że Jezus ma odruch wymiotny, widząc życie tych ludzi? Jezus zwraca się do nich i mówi, co jest tego przyczyną. A właściwie już w samej wodzie i w jej właściwościach jest też pewna odpowiedź. 17 werset. Mówisz bowiem, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Wiemy na 100%, że ogólnie mieszkańcy tego miasta szczycili się bogactwem i wielką zamożnością. Było to znane miasto w całej Frygii. Miasto było kwitnącym ośrodkiem bankowym, posiadało bardzo dobry, znany ośrodek włókienniczy, znany do dziś, bo dziś się zachowała ta tradycja produkowania różnego rodzaju tkanin. I Laodycejczycy w tamtym czasie słynęli z tego, że mieli produkcję tkanin na najwyższym poziomie. To miasto było dumne ze swojego bogactwa. Było dumne do tego stopnia, że kiedy w roku 60. nastąpiło trzęsienie ziemi całego tego rejonu, czyli miasta, ale też kawałek dalej, mieszkańcy Laodycei odmówili dla Cesarstwa Rzymskiego pomocy. Powiedzieli, my się odbudujemy sami, nie potrzebujemy niczego. Nie potrzebujemy żadnego wsparcia, nie jesteśmy w stanie sami się odbudować. Inaczej było z Hierapolis, inaczej było z Kolosami. Oni przyjęli, ponieważ nie byli na tyle zamożni, przyjęli tą pomoc przy odbudowie miasta. Laodycejczycy zrobili to w własnych siłach i zobaczcie, że trafnie Jezus zwraca się do nich słowa, które oni też rozumieli. Mówi do nich, że ty mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Jesteś samowystarczalny. Ty mówisz, że jesteś samowystarczalny, że sam sobie poradzisz. Jak było z odbudową miasta? Powiedziałeś, nie potrzebuję niczego. Ja sam sobie poradzę. Jestem w stanie sam odbudować. Ale to wszystko nie miało znaczenia w oczach Jezusa, ponieważ Pan do nich mówi, ty nie wiesz, nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Chrześcijanie w tym mieście zostali skarceni przez Jezusa za to, że w jakim stopniu ulegli wpływowi tego świata, tak bym powiedział, wpływowi tego miasta, tego wszystkiego, co tam się działo, tego dobrobytu, tej samowystarczalności, materializmowi. I ta pewność siebie, te wszystkie dobra materialne, pozycja, bogactwo, to, w czym Laodycejczycy pokładali swoją ufność, jak czyni też tamtejszy Kościół, nie miały kompletnie znaczenia w oczach Jezusa. Wręcz przeciwnie, powodowały stan odrzucenia. Byli oni dosłownie jak ta woda, która na początku jest dobra i właściwa, ale z czasem stawała się zamulona, zanieczyszczona, letnia, śmierdząca, niezdatna do picia. Trudno to zrozumieć, ale Kościół przestawał nawet widzieć to, że nie pokłada ufności w Jezusie, że przestał być zależny od Jezusa i że przestał polegać na nim. Oni nawet przestali to widzieć, dostrzegać. W swoich oczach uchodzili za bogatych, niezależnych i samowystarczalnych z domieszką pychy, bym powiedział. Jednak w oczach Jezusa byli pożałowania godni i zupełnie nadzy. Moi drodzy, możemy to odnieść też do swojego życia. Zobaczcie, jak ten świat jest zbudowany, jak ten dzisiejszy świat działa, jak funkcjonuje. On funkcjonuje na zasadach dobrobytu, samowystarczalności, wygody, tego, żeby mi było dobrze, żebym się właściwie urządził, żeby wszystko wokół mnie się kręciło. Czyż nie jest tak? Niestety, tak jak było to kiedyś, dzisiaj ten świat, szczególnie zachodni, ten liberalny, bym powiedział, świat, ma wpływ na Kościół i Kościół się staje coraz bardziej zależny od świata, a nie od Jezusa. Na początku ludzie są zafascynowani Jezusem. Jaki On jest wspaniały, jaki On jest dobry, jaki On jest niezwykły, jaką On ma moc, jak On mnie prowadzi. Ale z czasem okazuje się, że nasza wiara jest zamulona, zanieczyszczona, staje się śmierdząca. Stajemy się ludźmi, którzy bardziej polegają na tym świecie, na układach w tym świecie, na zasobach finansowych, na wszystkim, co ten świat daje, niż na Jezusie. Tak też życie wyglądało kościoła z Pryspa, miasta Ławica. Jezus mówi, jesteś biedny, jesteś ślepy, jesteś nagi. Te trzy rzeczy, zobaczcie. A co można powiedzieć o Laodycejczyku? Przecież Laodycea słynęła ze swojego bogactwa. Właśnie w tym mieście ludzie się, szczególnie w tym mieście się bogacili. Byli bogaci, byli zamożni. I przecież właśnie tam w Laodycei ludzie szczycili się tym, że była szkoła filipińska, która produkowała balsam, czy maść byśmy to nazwali, na oczy. Po to, żeby usunąć problem z oczami, ze wzrokiem, uzdrawiać wzrok, żeby ludzie mogli widzieć. A Jezus mówi, jesteś ślepy. I nikt, jak Laodycejczycy, nie mogli się przyodziewać pięknie. Właśnie oni szczycili się tym, że wyrabiają produkty włókiennicze, które, tak jak wspomniałem, do dziś są znane. Ta tradycja przetrwała. Ja byłem w szoku, że oni z dziada pradziada, że ten biznes przetrwał od tamtych czasów. Właśnie tam w Laodycei produkowano czarną wełnę, tak zwaną, i mieszkańcy nie narzekali na stan ubioru. Nie mogli powiedzieć, że są nazwy. No proszę. Jezus mówi jednak, jesteś biedny, jesteś ślepy, jesteś nagi, a twój duchowy stan, twoje życie jest nie do zaakceptowania. Nadaje się do zwymiotowania. Dlatego Jezus w swojej miłości daje drogę wyjścia. Wzywa wierzących, aby przyszli do źródła. Żeby stali się zimni, opadli od Niego, bo to będzie głupie, co będziemy, jeżeli tak będziemy myśleć. Bo Jezus mówi zupełnie coś odwrotnego. On właśnie mówi, żeby przyszli do Niego, żeby u Niego coś znaleźli, żeby zmienili swój stan, który Jezusowi się nie podoba. Jezus daje porady, co wierzący mają robić. Po to, aby ich stan był pożądany przez Jezusa. Był taki stan, który Jezus powie, że jesteś albo zimny, albo gorący. Czyli jesteś odpowiedni, właściwy. Jezus mówi tak, 18 werset. Radzę ci kupić u mnie złota wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał, i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a twoje oczy namaścić maścią, abyś widział. Wiecie, my czasami patrzymy na fragmenty Słowa Bożego tak, jakbyśmy, wiecie, już kojarzyły, że jakby te złoto wypróbowane to wiara w ogniw, doświadczenia. Ale nie zawsze tak trzeba patrzeć zarejestrowo, dlatego że jeśli coś Jezus kieruje do kogoś, jakiś poselstwo, i ten ktoś nie ma problemu z bogactwem, wie co to jest złoto, wie co to jest najlepszego gatunku złoto, to trochę inaczej brzmią wtedy te słowa. Jezus mówi, u mnie prawdziwie się wzbogacisz, staniesz się prawdziwie bogaty, Jezus mówi, tymi dobrami, które są w tym świecie. Ja mam prawdziwe złoto i to złoto w ogniu wypróbowane, czyli bez żadnych domieszek, bez żadnego skażenia, bez żadnych nieczystości. Mam coś, co jest największą, najwspanialszą, najcudowniejszą wartością. To znajdziesz u mnie, Jezus mówi. Jest to zaproszenie Jezusa do wiary i bezgranicznego zaufania Jego. Położenia ufności w Nim, która ma największą, najcudowniejszą wartość. Ubierz białe szaty, nałóż swoje oczy, abyś mógł widzieć, mówi Jezus. U mnie nabędziesz białe szaty, abyś nie był nagi i masz, która pozwoli ci widzieć. W myśleniu żydowskim ubranie białych szat było jedyną możliwością, oczywiście nie bez przelania krwi, ale było jedyną możliwością, aby stanąć w świątyni przed obecnością Pana, przed obecnością samego Boga. Tak czynili przede wszystkim kapłani, ale każdy Żyd, który szedł przed oblicze Pana, chciał stanąć w świątyni, musiał założyć białe szaty. Nie mogło to być w świecie coś byle jakiego. Od święty białe szaty. dopiero mogłeś wejść i stanąć przed obliczem Jahwe, przed obliczem Pana. Zresztą w księdze Jeremiasza dalej czytamy w 13 wersecie, tutaj jest takie pytanie, które ja zadaję, kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybili, kiedy on widzi to wszystko? I odpowiedział mu, Panie, Ty wiesz, i odpowiedział do mnie, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je w krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w jego świątyni, a zasiadający na tronie osłonił ich sobą jak namiotem. Jezus mówi, że tylko u niego można nabyć białe szaty, dzięki którym wierzący będą mogli mieć społeczność z samym Bogiem. To jest taki obraz, wiecie, kiedy ja staję przed samą obecnością Jahwe, w jego obecności, w białych szatach. Jest to taka, może być, przeciwność tego, w co ubierali się Laodycejczycy, bo Laodycejczycy się ubierali w czarne stroje. Wydrukowali czarną wełnę, to wiadomo na 100%. Jezus mówi, u mnie nabędziesz te białe szaty. Będziesz bez wstydu przed tron Boży. W kontekście tego, co Laodycejczycy myśleli o frygickim balsamie na oczy, który miał leczyć wzrok, prawie, żeby dobrze widzieli, Jezus ukazuje też wierzącym w Laodycei, że są duchowo ślepi, że nie widzą swojego stanu. Dlatego Jezus radzi im, żeby u niego nabyli prawdziwej maści na oczy, żeby przejrzeli. Żebyś widział, Jezus mówi. Więc oni potrzebują nie tylko patrzeć na swój stan materialny, swój stan fizyczny, który był niezły, ale oni są, muszą, czy powinni zobaczyć swój stan duchowy. Jezus mówi, przyjdź do mnie, otrzymasz maść, dzięki której przejrzysz. Dzięki czemu twoje serce będzie obnażone. Przed Jezusem to serce już jest obnażone. Jezus już widzi. On wie, on dokładnie zna ich uczynki, mówiliśmy wcześniej. Ale ta cała beznadziejna sytuacja, można powiedzieć, w której Laodycejczycy po prostu przestali polegać na Jezusie, przestali ufać Jemu, przestali wierzyć Mu tak, jak powinni, jest do odwrócenia. Jezus mówi, żeby wierzący, którzy usłyszą Jego głos, przyszli do Niego. Właściwie Jezus mówi, żeby otworzyli mu drzwi, bo Jezus stoi za drzwiami, jest blisko i puka. Więc Jezus zaprasza wierzących, którzy bez Niego stali się ślepi, stali się ubodzy, stali się nadzy. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do Niego i spożyję z Nim wieczerzę, a On ze mną. To ukazuje Jezusa, który tak bardzo chce mieć społeczność z wierzącymi. Tak bardzo chce być blisko ludzi wierzących. Tak bardzo chce z nimi mieć społeczność. Niestety grzech, niestety to, że człowiek odchodzi od Niego, zajmuje się innymi sprawami, daje się ponieść rzeczom tego świata. Zaczyna żyć i funkcjonować i myśleć, jak ten świat myśli, powoduje, że człowiek się oddawał od Jezusa. Ale Jezus jest blisko, on stoi u drzwi i puka i chce naprowadzić wierzących na właściwą drogę. To pokazuje, że Jezus bardzo chce mieć społeczność z nami, wierzący. To mi pokazuje, jak Jezus chce ze mną mieć społeczność. Kiedy ja w czymś upływam, Jezus mnie napomina, to on zawsze mnie chce pociągnąć do siebie. Zawsze chcę, żeby był gorący. Nie chcę, żeby był zimny. Nie chcę, żeby odpadł od niego. Bo jeśli tak myślimy, że ktoś odpadnie, to wtedy się nawróci, to się mylimy. Bo często ludzie, którzy odpadają, już nigdy do Jezusa nie wracają. Kiedy jesteśmy czasami samozadowoleni, że nam jest dobrze, ale jest to bez Chrystusa, kiedy materialny świat próbuje kształtować nasze myślenie, Jezus stoi w drzwi i daje wskazówki. I mówi konkretnie, jaki jest twój stan. Laodycejczycy rozumieli, jaki jest stan ich serca. Oni wiedzieli, czym jest ta woda. dokładnie ją pili, codziennie, mieli jej dosyć, wiedzieli, jaki stan jest ich duchowy. I to bardziej do nich przemówiło niż Jezus jakichś innych obrazów. Uwierzcie mi, że to do nich przemawiało. Przyjdź do mnie, umiej się zbudować, uwierz na te białe, namaść swoje oczy, abyś mógł prawdziwie wiedzieć. Jezus zaprasza do wiary, do takiego bezgranicznego zaufania, do zawierzenia Mu i pokładania ufności tylko w Nim. Nie w Jezusie i w milion innych rzeczy, ale pokładaniu w Nim nadziei, w Nim. Tak jak to było na początku, kiedy się nawróciliśmy, kiedy Jezus stał się do nas wszystkim. I to jest właściwie stan, który chce Jezus widzieć pośród młodych Zejczyków i też chce widzieć w Twoim i w moim życiu. Stan, w którym będziemy wierzyć tylko Jemu. Stan, w którym będziemy ufać tylko Jemu. Bo właśnie dzisiaj pieśń śpiewaliśmy, klasaliśmy, jak dobrze się klaska, choćbym przed ciemną doliną. Ja wiem, bo wiele razy tego doświadczałem, że nie jest łatwo ufać, wierzyć Jezusowi, całkowicie zawierzyć Mu wtedy, kiedy idę Cię modeluję, kiedy jest źle, kiedy jest trudno. Ale właśnie mamy zaufać Jemu. Nie jest też łatwo wierzyć Jezusowi, kiedy ten dobrobyt się wokół nas mnoży, kiedy masz milion rzeczy, które możesz położyć ufność, kiedy nawet inflacja Cię wybiera, kiedy wiecie, jakby masz tyle możliwości, nie oszukujmy się, jesteśmy takim społeczeństwem, że jeszcze nie doświadczamy tego kryzysu. To, że coś tam w sklepie jest droższe, to i tak mamy dobrobyt, bo otwieramy lodówkę i zazwyczaj jest ona dobrze napełniona. I nie mamy z tym problemu. A my się przyzwyczajamy, że po prostu wszystko jest dla nas normą. Wszystko jest pod ręką, wszystko mamy. Niczego nie potrzebuję właściwie. Jezusa też. Wiecie, że tak czasami możemy żyć. Tak funkcjonować na co dzień, że właściwie świetnie sobie bez niego dajemy radę. Czytając ten list, odnoszę czasami wrażenie, że, czy nie czasami, odnoszę wrażenie, że on jest napisany do tych czasów. To jest jakby odpowiedź na to, z czym zmaga się dzisiejszy Kościół. Dzisiaj tak wiele przyjmujemy różnych rzeczy, które nam się podoba, materializm, samowystarczalność. Wszystko jest takie, wiecie, pod ręką. Dla mnie. A jak nie stać mi na coś, to jest chwilówka, jest coś, jest jakiś kredyt, niskie oprocentowanie. Dziś nie płać. Dopiero za 3 miesiące będziesz płać. Ale już dzisiaj cieszę się. Mniej to, bo wszyscy mają. Naprawdę to ma pewien wpływ na myślenie dzisiejszych czasów, tego pokolenia, w którym żyjemy. Ale też wpływ na Kościół, na nas. Ale Jezus dzisiaj mówi do nas. Nie liczy się, kim jesteś w tym świecie. Jaką pozycję masz w tym świecie. Nie liczy się to, co posiadasz w tym świecie. Ale liczy się to, czy jesteś bogaty we mnie. Mówi Jezus. Czy prawdziwie mi ufasz? Czy prawdziwie mi wierzysz? To się liczy. Apostoł Paweł, któremu bardzo zależało na tym, żeby w właściwy sposób prowadzić Trójmiasto, bym to nazwał, jemu bardzo leżało na sercu. Nie wiem, czy jesteśmy świadomi, czy nie, bo czasami czytając Słowo Boże, umykają nam pewne szczegóły, ale Paweł troszczył się o Trójmiasto, całe Trójmiasto. W szczególności o Kolosy i Laodicee. Zresztą wyraził to w swoim liście do Kolosan, w 2 rozdziale 1 wersecie. Paweł tu pisze tak. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mojego oblicza. Wiecie, to był jeden rejon. Naprawdę te listy były czytane i tu, i w Kolosach, i w Hierapolis. I Paweł pisał bardzo ważne rzeczy do ludzi w tych okolicach właśnie. I przypuszczanie ten list był na pewno, jak mówicie, że na pewno był czytany również w Laodycei. Kiedy był Paweł skierował do Kolosy, nawet można być tego pewien. Paweł zabiegał i toczył walkę o wiele rzeczy w tym liście. Jakby zawsze list Pawła, czy w ogóle listy, są odpowiedzią na różne problemy czy rzeczy, które były zauważalne przez liderów Kościoła, którzy donosili Pawłowi, albo Paweł osobiście widział, w jakiejś suchej jego wychodziły, z czym wierzący mają problem, i kierował swoje słowa do tych społeczności, pouczał ich, zachęcał. Czasami to była zachęta, pokazanie czegoś, czasami to była pochwała, ale czasami to było napomnienie. I Paweł między innymi pisze do wierzących z Trójmiasta, bym powiedział, takie słowa, i to one są bardzo ważne w kontekście rozważonego listu do Laodycei. Posłuchajcie, trzeci rozdział, pierwszy werset. Paweł pisze tak. Jeżeli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Dlaczego Paweł mówi, umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Szukajcie tego, co w górze, Paweł mówi. Paweł zakłada, że skoro wierzący w Kolosach czy w którym mieście umarli wraz z Chrystusem, muszą wytrwale aż do końca pokładać nadzieję w Chrystusie Jezusie, w tym dziele krzyża, które Jezus uczynił na krzyżu Golgoty. W tym dziele zbawienia. Aż do końca mieli wytrwać ufności Jemu, a nie żyć według mody tego świata, czyli ludzi, którzy nieustannie myślą o tym, co na ziemi. Myślą o tych rzeczach ziemskich, nieustannie. Myślą o inflacji, myślą o stopach procentowych. Nieustannie o tym myślą. A Jezus mówi, czy Paweł mówi, przepraszam, Paweł mówi, myślcie o tym, co w górze, gdzie Chrystus siedzi. Tam wasze serce, tam wasze myśli. Myślicie, że Laodycejczycy przyjęli te słowa, które Paweł pisał? Jezus musiał bardziej konkretnie powiedzieć. Bardziej konkretnie powiedział, jaki jest stan, co doprowadziło, w jakim aspekcie sytuacji się znaleźli. Niestety ten świat, to, co się działo w Laodycei, miało wpływ na tych ludzi wierzących i zaczęli tak myśleć. Zbogacili się, niczego nie potrzebowali. Ale wiecie co, Jezus naprawdę w swojej miłości, ja widzę tyle miłości w tym mieście. To miejsce jest przepełnione miłością do Jezusa, bo Jezus mógłby zostawić nas Bóg. Powiedzieć, was stan jest niedobry, mi się nie podoba, no i trudno, raz sobie teraz. Ale Jezus daje poradę. On to robi w wielkiej miłości, ponieważ kocha ten zbór, kocha Kościół, kocha wierzących. I zawsze będzie mówił w ten sposób, żeby ludzi wszystkich postawić na tej właściwej drodze. Żeby poprowadzić ich właściwą drogę. W ogóle to, jak Jezus przedstawia się do tej społeczności, jest niezwykłe. Może powinniśmy to na początku powiedzieć, ale Jezus jest, pokazuje siebie, że On jest w ogóle początkiem. Że On jest tym archem, jest tym, który, od którego wszystko w ogóle się zaczyna, bierze swój początek. Według tego, można powiedzieć, Jezus nad wszystkim panuje i wszystko ma w swoich rękach. Wszystko jest jakby w Jego rękach. Nic się nie wymyka z Jego kontroli. Zresztą Paweł również do Trójmiasta pisał te słowa, że On jest wszystkim, to jest pierwszy raz 17 werset, On jest wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On jest głową ciała Kościoła, On jest początkiem i pierworodnym zmarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Właśnie to Paweł mówi, tak jak Jezus się przedstawił do tego Kościoła. Mówi, że jest Amen, co jest potwierdzeniem Bożej prawdy, że to, co Jezus mówi, jest prawdą, jest niesfałszowanym świadectwem. On jest świadkiem wiernym i prawdziwym, tym, który widzi i świadczy, i Jego słów nie można podważyć. Tak Jezus się przedstawił. Ponieważ On znał duchowy stan tego Kościoła. Wiecie co? Jezus zna duchowy stan naszego serca. My możemy, wiecie, nawet w niedzielę się inaczej zachowywać. Możemy być inni zupełnie, ale Boże jest. Ale w poniedziałek, wtorek, środę Jezus Cię widzi. Jezus jest Amen, Jezus jest prawdziwy, On jest wierny, On jest świadkiem wiernym i prawdziwym. Jest świadkiem Twojego życia i wielkiej swojej miłości. Nie tylko mówi, co jest nie tak, ale mówi, jak z tej sytuacji wyjść. Mówi, przyjdź do Niego. Otwórz mu drzwi, otwórz mu drzwi. Bo problem był w Laodycei z tym, że to nie Jezus miał otworzyć drzwi, tylko Laodycejczycy mieli otworzyć drzwi. Jezus mówił do tego kościoła, ale to ludzie wierzący powinni usłyszeć głos Jezusa i zareagować i otworzyć mu drzwi na to, co Jezus mówił. Czyż słyszysz, mój drogi bracie, moja droga siostro, te słowa Jezusa? Czy mu odpowiesz dzisiaj, jeśli Jezus do ciebie coś mówi? Jeśli mówi do ciebie, żeby zostawił pewne rzeczy, to zostaw je. To nie zwlekaj. To już zrób to. Zaufaj Jezusowi. Jeżeli Jezus do ciebie mówi, Jezus ci pokazuje, to zostaw. Przyjdź do Niego. Przyjmij te zaproszenie. Wieczerzaj sobie. Miej z Nim społeczność. Jezus jest tuż u drzwi. I czeka, aż Mu otworzysz. Amen.
Amen.
Amen. Postańmy.